Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dziś w audycji medycznej gościem jest dr Justyna Dolny, specjalistka pediatrii i alergologii, zastępca kierownika oddziału alergologii, immunologii i chorób płuc w Szpitalu Dziecięcym Polanki w Gdańsku. Witam panią doktor, dzień dobry.
Witam panią, witam słuchaczy.
Pani doktor, rodzice od pierwszych chwil, kiedy dziecko pojawia się na świecie, obserwują je, starają się dać mu wszystko, co najlepsze, by się prawidłowo rozwijało, ale czasem pojawiają się pewne problemy, na przykład z przybieraniem niemowlęcia na wadze. Czy to jest zawsze powód do niepokoju?
Tak, zdecydowanie to jest powód do niepokoju. Nie tylko ubytek masy ciała niemowlaka, ale każde zahamowanie prawidłowego przybierania na wadze powinno rodzica zaniepokoić.
Jest jakoś określone, ile tego powinno się, nie wiem, tygodniowo, miesięcznie, jak to się mierzy?
Bardzo zachęcam rodziców do regularnego ważenia dzieci i wprowadzania tych pomiarów do siatek centylowych. Siatki centylowe są dostępne w książeczkach zdrowia, które otrzymujecie państwo po urodzeniu dziecka, ale również w różnych aplikacjach, bardzo fajnych i podręcznych. I tam pomiary masy ciała, którą państwo uzyskujecie na wadze, wpisujecie do siatki i uzyskujecie bardzo czytelny wykres, który pokazuje, czy dziecko prawidłowo i harmonijnie przyrasta. Jest to bardzo podręczna metoda i zachęcam do wypełniania.
No ale codziennie nie musimy dziecka ważyć.
Absolutnie. Jeżeli dziecko rozwija się prawidłowo, te pomiary powinny być dokonywane raz w miesiącu. Jeżeli coś niepokoi państwa bądź pediatrę, będą dokonywane częściej. Ale siatka centylowa, wykreślana regularnie, pokaże, czy wszystko z dzieckiem i z przyrostem masy ciała jest w normie.
Mówi pani, że są aplikacje nawet takie na telefon.
Bardzo fajne, to rodzice mnie nauczyli tych aplikacji. One są bardzo podręczne i naprawdę wykres jest tak czytelny, że no, każdy rodzic będzie wiedział, że wszystko jest nie tak, że wszystko jest tak, a jeżeli jest nie tak, to
od
warto
razu to
się
zauważy.
Poradzić. Od razu.
A co może być powodem tego, że dziecko nie przybiera na wadze prawidłowo?
Oj, tych powodów może być bardzo wiele. One mogą leżeć po stronie mamy, wbrew pozorom, nie tylko dziecka, bo mama może mieć po prostu zwyczajnie za mało pokarmu, albo może nieprawidłowo karmić, nieprawidłowo przystawiać niemowlę do piersi. I tutaj no, chylę czoła przed poradniami laktacyjnymi, których jest coraz więcej w Gdańsku, bardzo doświadczonym personelem i naprawdę wiele mam, które miały problemy na początku, radzi sobie coraz lepiej i to widać po tym, jak dziecko przybiera. Natomiast oczywiście bardzo często zdarza się, że jest jakiś problem zdrowotny u dziecka, który
anatomiczny
należy
na przykład
poszerzyć. Może być anatomiczny, ale mogą być to bardzo poważne schorzenia, jak schorzenia układu krążenia, które powodują, że dziecko jest osłabione i po prostu nieprawidłowo
nie ma siły ciągnąć,
tak. To mogą być schorzenia przewodu pokarmowego, wszelakie. Również te, o które pewnie pani mnie zaraz zapyta, czyli związane z nietolerancjami i alergiami pokarmowymi, ale nie tylko. Różne wady wrodzone przewodu pokarmowego, inne zespoły zaburzeń wchłaniania niż alergie. To mogą być schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, więc naprawdę to jest bardzo szeroka paleta schorzeń, które mogą to powodować, dlatego apeluję o to, żeby tych pomiarów dokonywać, bo to jest bardzo prosta ocena dobrostanu niemowlęcia.
Tak jak pani już powiedziała wstępnie, że wiele mam zastanawia się też, czy ich pokarm jest dość kaloryczny, że może to nieprzybieranie na wadze to jest właśnie wina tego mleka, który jest nie do końca odpowiednie. I jeszcze też często kobiety w rodzinie mówią, musisz dokarmiać, bo masz za słabe mleko, to się słyszy często.
Znaczy, to jest absolutnie mit. Każda zdrowa mama produkuje najcenniejszą rzecz dla swojego dziecka, czyli pokarm. Pokarm mamy jest zalecany do karmienia niemowląt do 6 miesiąca wyłącznie przez wszystkie gremia. WHO, Międzynarodowe Towarzystwa Żywienia Niemowląt, polskie, wszystkie towarzystwa, które się zajmują żywieniem niemowląt. Jest to pokarm absolutnie doskonały.
Czyli jeśli dziecko przyrasta,
jeżeli przyrasta wadze, prawidłowo, zawsze na dziecko
to
karmione,
nie trzeba dokarmiać.
Nie trzeba dokarmiać, wręcz się tego nie zaleca.
Często mówią właśnie takie kobiety doświadczone, mamy, babcie, tak, teściowe, no jak nakarmisz wieczorem mieszanką, to będziesz spała całą noc, bo ono będzie takie syte.
Tak, tylko trzeba rozważyć korzyści i straty, które się dzięki temu uzyska, bo no, wprowadzanie sztucznych mieszanek to są mieszanki z białkiem obcym gatunkowo, no bo wszystkie są pozyskiwane z mleka krowiego lub jakiegoś innego mleka zwierzęcego, więc wprowadzamy temu młodemu dziecku, gdzie ten układ immunologiczny się rozwija, obcogatunkowe białko, no i tak narażamy je na chociażby choroby z kręgu alergii.
A trzeba w takim razie zwlekać maksymalnie długo z podawaniem tych mieszanek? Może być tak, że na przykład dziecko w ogóle nigdy nie dostanie takiej mieszanki
Zdecydowanie
mlecznej?
Może tak być i jest to jak najlepsza forma karmienia niemowlęcia, więc jak najdłuższe karmienie piersią, no minimum do tego 6 miesiąca życia takie pełne, a potem
ewentualnie
jeżeli
mieszanka?
By się dało dłużej, jak najbardziej. Mhm. Natomiast faktycznie, jeżeli dziecko ma duże potrzeby i widać, że bardzo szybko rośnie i jest głodne, mimo tego, że mama karmi piersią, to można się pokusić o dokarmianie dobraną mieszanką modyfikowaną.
Takie mieszanki modyfikowane, czyli te mleko tak zwane w proszku, one też są różnej jakości, różnego ukierunkowane na różne schorzenia, prawda? To nie jest jedno mleko wszędzie takie samo.
Nie, zdecydowanie. Gama tych produktów jest bardzo szeroka i co chwilę pojawiają się nowe mieszanki. Mieszanki modyfikowane pojawiły się na początku ubiegłego roku, początku ubiegłego wieku dostępne w handlu. One oczywiście zrewolucjonizowały karmienie niemowląt, bo tych dzieci, które nie mogą być karmione piersią, jest oczywiście całkiem sporo. No i kiedyś w alternatywie była mamka, w alternatywie było zwykłe mleko krowie, a teraz mamy naprawdę doskonałe produkty, którymi możemy nasze dzieci dokarmiać. One są wszystkie produkowane właśnie z mleka głównie krowiego, czasami koziego, ale od lat są tak dostosowane, aby ich skład był bardzo podobny do mleka matki. Oczywiście no nie jest to w 100% to samo, ale one są bardzo przygotowane po to, żeby spełniały te kryteria mleka bezpiecznego i mleka pełnowartościowego.
Czyli w jakich schorzeniach, alergiach podawane są, znaczy rozumiem, że są po prostu ukierunkowane na różne choroby?
To znaczy
tak?
Te mleka modyfikowane, one mogą być podawane dzieciom z takimi dość prostymi schorzeniami wieku niemowlęcego, jak kolki, wtedy to mleko ma troszkę mniejszą zawartość laktozy, czyli tego cukru, który może być gorzej tolerowany przez malutkie dzieci. To mogą być mleka, które mają substancje, które zabezpieczają przed refluksem, czyli tymi ulewaniami. Czasami są mleka wzbogacone w różne dodatki, które wzmacniają kaloryczność, czyli w przypadku, kiedy dziecko słabiej przyrasta, możemy taką mieszankę zastosować. Natomiast w przypadku chorób alergicznych, to już mówimy o mieszankach leczniczych i są to mleka, które są poddane obróbce polegającej na hydrolizie białek, czyli takim rozczłonkowaniu tego białka, żeby powodowało jak najmniejsze objawy alergiczne.
Rozumiem, że pediatra zawsze doradzi. Jeśli dziecko nie przybiera, trzeba o te...
Bardzo zachęcam rodziców, którzy mają jakiś niepokój związany z tym, dlaczego dziecko gorzej przyrasta, bądź mają jakąś obawę, że dziecko ma jakąś alergię, do konsultacji z pediatrą, gdyż tutaj bardzo szczegółowy wywiad jest najistotniejszy po to, żeby pokierunkować ewentualną diagnostykę, ustawić dietę. Mam apel do rodziców, aby sami na własną rękę nie ustawiali diety ani dziecku, ani mama w trakcie karmienia sobie. Bardzo często widzimy tutaj naprawdę bardzo duże błędy, z których potem trudno i długo wychodzimy.
Przed wejściem na antenę mówiła pani, że są takie kobiety, które o chlebie i wodzie właściwie praktycznie, chlebie i ryżu,
Mam taką satysfakcję, że jest to już coraz rzadziej, ale jak zaczynałam pracować jako alergolog, to takich mam, które karmiły piersią i praktycznie nie jadły niczego, naprawdę było bardzo wiele, jak również dzieci, które ze względu na to, że rodzice podejrzewali u nich alergię, i jakoś ciągle nie mogli dociec, który alergen szkodzi. Właściwie usuwali z diety dziecka większość produktów i tak nie odnosiło to efektu, bo jest to dosyć trudne.
Za chwilkę wrócimy do tych alergenów i alergii u dzieci, ale chciałam jeszcze zatrzymać się na chwilkę przy tych mieszankach mlecznych. Co one tak naprawdę zawierają i czy one są bezpieczne? Czy one na przykład, nie wiem, są dosładzane albo zawierają jakieś środki konserwujące? Jak to wygląda?
Proszę Państwa, wszystkie mieszanki mleczne, które są dostępne na polskim rynku, są mieszankami atestowanymi. One wszystkie są po bardzo szczegółowych badaniach, spełniają wyśrubowane kryteria i są mieszankami bezpiecznymi. Produkowane są z mleka krowiego, natomiast te frakcje białka mleka krowiego są specjalnie modyfikowane. Ich stężenie jest niższe niż w mleku krowim. Specjalnie tak, żeby nie alergizować i żeby dopasować to mleko do mleka mamy. Głównym słodzącym elementem w mleku mieszance modyfikowanej jest laktoza, czyli dokładnie ten sam cukier, który jest w mleku mamy w bardzo dużym stężeniu, dlatego to mleko mamy jest bardzo słodkie. A dodatkowo wzbogacane są mieszanki mleczne, mleczne, w wielonienasycone kwasy tłuszczowe, w różne substancje, które mają wpływ na prawidłowy rozwój układu nerwowego i w witaminy.
Czyli tak naprawdę jak się już poradzimy lekarza, to lekarz dobierze nam coś najbardziej odpowiedniego dla naszego dziecka, ale mimo wszystko można kontrolować skład i sprawdzać, co tam w środku jest i zawsze trochę podyskutować ewentualnie.
Zdecydowanie tak. Oczywiście zachęcam do dyskusji, do czytania składów, ale myślę, że w tym pierwszym roku życia dziecka, kiedy wprowadzamy produkty, które są no, dopasowane do wieku dziecka, to one wszystkie naprawdę są produktami bezpiecznymi. To zaczyna się zmieniać, jak dziecko jest starsze i zaczyna podjadać z naszego stołu.
Ten rynek jest bardzo szeroki chyba tych mieszanek, prawda? Bo czy są jeszcze takie mieszanki, które obecne mamy, 20-parolatki, 30-latki, były same karmione.
Czyli
pewnie
niebieskie mleko, tak? Z woreczków. No, tym się już obecnie nie zaleca karmić niemowląt. Wszystkie mieszanki są odpowiednio dopasowane do wieku dziecka, mają swoje numery, jedynka, dwójka, trójka. Mamy mleka obniżonej zawartości laktozy, mleka częściowo schydrolizowane dla dzieci z problemami brzuszkowymi, więc naprawdę gama jest bardzo szeroka i są to bardzo dobre preparaty, dostępne również na międzynarodowych rynkach.
No to przejdźmy teraz do tych alergii, które mogą się pojawić i zacznijmy może od tego, jeśli dziecko jest karmione piersią tylko i wyłącznie, to ono jest mniej narażone na alergię pokarmową. Czy z mlekiem matki może dostać się do jego organizmu jakiś alergen?
Proszę Państwa, jeżeli chodzi o karmienie piersią, to udowodniono, że dzieci karmione piersią mają zdecydowanie mniejsze szanse na to, żeby rozwinąć alergię pokarmową. Natomiast oczywiście w medycynie nigdy nie jest wszystko nic na 100% i bywają dzieci, które mimo tego, że są karmione taką najbardziej doskonałą formą, czyli pokarmem naturalnym, rozwijają objawy nadwrażliwości. Jeżeli chodzi o alergię przenoszoną, czyli tą alergię, którą dziecko ma mimo tego, że mama karmi piersią i reaguje na śladowe ilości alergenów, które przenikają do pokarmu mamy, tak, zdarzają się tacy pacjenci, ale to naprawdę jest bardzo wybiórcza grupa. I przestrzegam przed takim radykalnym usuwaniem z diety mamy różnych białek, gdyż tak naprawdę obecnie uważa się, że te śladowe ilości alergenów, które przenikają do mleka mamy, mają takie działanie stymulujące.
Tak jak szczepionka trochę.
Trochę jak szczepionka, dokładnie. Czyli mają właśnie stymulować układ odporności dziecka i indukować wytwarzanie tolerancji na pokarmy. I dieta mamy musi być zrównoważona oczywiście, pozbawiona tych wszystkich rzeczy, które mogą powodować u dzieci jakąś niestrawność zdęcia, ale te główne alergeny, o których mówimy w tej najwcześniejszej grupie wiekowej, czyli białka mleka krowiego, białka jaja.
Czyli mama spokojnie może sobie jeść, pić kawę z mlekiem.
Oczywiście wszystko zależy od tego, jak mama się odżywia, bo jeżeli mama no, bardzo lubi mleczne produkty i zjada ich bardzo dużo, właściwie tylko na nich się skupia, to faktycznie czasami zalecamy, żeby tak zracjonalizować. Ale jeżeli to jest tak normalnie, jak każdy dorosły człowiek, ile zjada tych produktów mlecznych, to zalecamy, aby taką dietę utrzymać.
Czyli jeśli mama na przykład będzie jadła, nie wiem, kotlety sojowe, orzechy, to jest wskazane, jeśli karmi
jak najbardziej.
Się, nie
również
powinna...
jeszcze tylko cofnijmy się troszeczkę wstecz, to jest również zalecane u mamy w ciąży. Jeszcze kiedyś dawno właśnie były takie teorie, że ta dieta mamy w ciąży może wpływać na rozwój alergii u dziecka. Z tego się absolutnie wycofano, więc kochane mamy, jak jesteście w ciąży, jedzcie wszystko i to daje szansę, że wasze dziecko nie będzie miało
alergii. Czyli te wszystkie
alergii.
Kolki, bóle brzuszka u dziecka, to są raczej spowodowane nieprawidłościami takimi składnikami diety, które nie powodują alergii, tylko właśnie, nie wiem, mama
taką
zjadła.
Taką nadwrażliwość. Natomiast no, też pamiętajmy, że no, w te pierwsze miesiące życia dziecka takie objawy jak kolki, jak ulewania, jak jakiś niepokój, no, jest po prostu wpisany w ten wiek. Tak się dzieje. I troszeczkę trzeba patrzeć właśnie na to, jak dziecko przyrasta.
Kiedy to jest normalne? Do 6 miesiąca życia?
Tak.
A myślę, potem, że jeśli to trwa dalej,
powinno,
to już...
Tak, jeżeli to trwa dłużej albo no, rodzi jakieś inne komplikacje, głównie właśnie w zakresie prawidłowego przybierania, no to jest już powód na pewno do zmartwienia. Ale te pierwsze miesiące to jest uczenie się dziecka wszystkiego, również tego, co zjada, dojrzewanie przewodu pokarmowego do prawidłowych czynności metabolicznych, więc tu się mogą zdarzać sytuacje, które może rodziców niepokoją, ale racjonalnie proszę do tego podchodzić.
A od czego pani doktor zależy, że jedno dziecko, czasami nawet w jednej rodzinie, ma alergię, a inne nie ma? Czy to są te czynniki środowiskowe, to jak jest karmione, w jaki sposób jest, odbywa się pielęgnacja, czy geny decydują tutaj tak naprawdę?
No oczywiście wiemy od dawna, że choroby alergiczne mają bardzo duże powiązanie z genetyką i faktycznie ilość dzieci z chorobami alergicznymi, jeżeli rodzice są alergikami, zdecydowanie wzrasta. Mówi się, że jeżeli jedno z rodziców ma alergię, to ryzyko, że dziecko odziedziczy takie skłonności jest rzędu 30%, jeżeli obydwoje rodzice to nawet 80%, więc bardzo dużo. Natomiast oczywiście świat, w którym żyjemy, żywność, którą się odżywiamy, na pewno i różne inne elementy naszego życia, jak stres chociażby, mają na pewno duże przełożenie na objawy tej alergii, że ona się objawia tak wcześnie i że ona może mieć taki gwałtowny przebieg.
W jakim wieku właśnie? Czy są jakieś takie fale, kiedy u dzieci mogą pojawić się tego typu problemy?
Choroba alergiczna ma często taki dynamiczny przebieg i mówiło się kiedyś o marszu alergicznym, teraz z racji tego właśnie, że widzimy takie przyspieszenie, często się to nazywa maratonem alergicznym i w zależności od tego, w jakiej grupie wiekowej jest dziecko, może mieć zupełnie inne objawy alergii, czyli ten początek, te u niemowlęcia właśnie objawy nadwrażliwości na pokarmy, różne objawy alergii skórnych, a potem im dziecko starsze, to zaczynają dominować objawy ze strony dróg oddechowych, czyli te przewlekłe katary, te zablokowane noski u przedszkolaków. Natomiast jeżeli nie rozpoznamy tej choroby i ta choroba będzie trwała dłużej, no możemy dojść do tej ostatecznej choroby alergicznej, której się obawiamy, czyli astmy. Natomiast też bym chciała tutaj pocieszyć ludzi, którzy podejrzewają siebie albo swoich dzieci alergię, że alergia bardzo często ma taką tendencję do ustępowania i te objawy potrafią również naturalnie wygasnąć, zwłaszcza te pokarmowe.
Nawet bez leczenia?
Tak, nawet bez leczenia. To jest coś takiego jak takie naturalne ustępowanie, potocznie nazywane wyrastaniem z alergii.
A czy to prawda, pani doktor, że ten pierwszy rok życia dziecka ma kluczowe znaczenie dla takiej późniejszej odporności i tego, czy dziecko będzie miało tą alergię, czy nie będzie miało, że trzeba programować malucha na nowe smaki, na nowe produkty żywnościowe właśnie, żeby się uodparniało i żeby to jakoś hartować go, no nie wiem, jak to nazwać.
To programowanie żywienia to jest taka teoria, która już od wielu lat jest bardzo modna i bardzo dużo się o niej mówi. To jest tak zwana teoria pierwszych 1000 dni, gdzie te 1000 dni liczy się od dnia poczęcia i tak do końca mniej więcej drugiego roku życia. I mówi się, że styl życia mamy w ciąży, jak również dieta mamy w ciąży i potem dieta dziecka do drugiego roku życia ma bardzo duże znaczenie, również jeżeli chodzi właśnie o tą tolerancję pokarmową, czyli to niewywoływanie objawów alergii, ale również o różne choroby, w tym choroby te dietozależne, jak otyłość, jak cukrzyca, że im bardziej zwracamy uwagę na to, jak dziecko jest odżywiane, to ryzyko się zmniejsza. Jeżeli natomiast chodzi o to takie stymulowanie dziecka na nowe smaki, to faktycznie to jest bardzo obecnie podnoszone i tak jak zaleca się takie karmienie piersią do 6 miesiąca życia, to potem zachęca się rodziców, aby te smaki, aby te nowe produkty wprowadzać dosyć szybko i żeby nie obawiać się przed rozszerzaniem tej diety, nawet o takie, wydawałoby się, karmokołomne produkty jak orzechy.
Tak, ale na przykład, nie wiem, krewetkę można dać dziecku?
A czemu nie? Zdecydowanie tak. Tylko oczywiście, jeżeli mamy jakieś podejrzenia, że na przykład sami jesteśmy alergikami albo w rodzinie jest alergia, to nie zróbmy od razu koktajlu z krewetek i dajmy dużo, tylko tak malutko, popróbujmy w niewielkich ilościach, jeżeli się nic nie dzieje, następnego dnia troszkę więcej, ale jak najbardziej tą dietę można rozszerzać i nie bać się również takich oryginalnych produktów.
Bo myślę, że to przechodzenie z tej diety płynnej, kiedy dziecko otrzymuje mleko albo jakieś później kleiki i kaszki i tak dalej, na takie produkty już stałe, troszkę może rodziców przerażać. Jak to wszystko zorganizować? Bo też zmienia się w tym momencie sposób wypróżniania, prawda? I może boleć brzuszek, mogą być zaparcia. Różne problemy mogą się pojawić. Trzeba się do tego jakoś przygotować?
To znaczy, myślę, że specjalnych tutaj rad na przygotowanie nie ma. Jest to moment, kiedy dziecko naturalnie zaczyna zaczyna już być zainteresowane tym, co my jemy, więc zaczyna mieć ochotę również na to, żeby poznawać nowe smaki. Karmienie piersią 6 miesięcy przygotuje ten przewód pokarmowy, właśnie dostarczając tych wszystkich świetnych rzeczy, które w tym pokarmie mamy są, z probiotykami, prebiotykami, które mają ten przewód pokarmowy przygotować właśnie na to, aby wprowadzać nowe produkty bez nadwrażliwości.
No i co? I zaczynamy od tych słoiczków, takich dostępnych w handlu, czy sami gotujemy?
Tutaj oczywiście nie ma złotego środka. Jeżeli no, rodzice mają dostęp do bezpiecznej żywności, takiej z upraw ekologicznych, do zdrowego mięsa, do ryb ze zdrowych akwenów, to oczywiście bardzo dobrze robić takie produkty samemu. Natomiast produkty, które są dostępne w słoiczkach, one przechodzą również bardzo duże badania. Wszystkie są atestowane i są właśnie pozbawione tych dodatków.
I one często są nawet na przykład też niesolone kompletnie, prawda?
Tak, bo to są też te zalecenia właśnie programowania żywienia, żeby tą sól opóźniać wprowadzanie soli. I myślę, że to jest bardzo racjonalna.
Dziecko może przeżyć szok, zalecenie. Jak sobie będzie jadło słoiczki i nagle dostanie od babci na przykład trochę zupy pomidorowej. Posolonej, to może mu to nie smakować.
Może mu to nie smakować, no może też mu to zasmakować, także no, lepiej nie eksperymentować u takiego niemowlaka z takimi produktami, którym my sami jemy, tylko dostosować tą dietę do etapu życia dziecka.
A pani doktor, jeszcze na koniec tej części naszej rozmowy, powiedzmy w takim razie, jakich produktów, przypraw, czego nie powinno się podawać w takim razie małym dzieciom, bo mogą one spowodować jakieś problemy gastryczne czy alergiczne. Powiedzieliśmy, że sól, cukier to są takie...
Znaczy, no tutaj których... oczywiście wszystko zdroworozsądkowo i racjonalnie. Oczywiście staramy się ograniczać dodawanie do żywności soli i różnych no, ostrych przypraw, wiadomo. Natomiast jeżeli by mnie pani pytała,
na przykład.
Też mało, tak? To zostawmy sobie na ten późniejszy etap. Tutaj skupmy się na tym, żeby wprowadzić dziecku te wszystkie produkty, które są wartościowe. Czyli mówię głównie o białkach pokarmowych. I tutaj naprawdę no, ta gama produktów, które możemy wprowadzać,
pytam
jest bardzo
szeroka.
Pytam
o te zioła, zwłaszcza o pietruszkę zieloną i tego typu koperek.
Na pewno nie zaszkodzi. I w wielu słoiczkach, które są dopuszczone do żywienia niemowląt, takie podstawowe przyprawy
są.
Bo
to jest podstawowy też problem często później u takich trzylatków, że jak się im posypie.
Że wydłubują.
Wydłubują, dokładnie, bo nie są przyzwyczajeni, czyli tutaj mamy to programowanie znowu.
Żeby... Myślę, że tak, że to wszystko się oczywiście uczy od takiego młodego wieku, natomiast zawsze zachęcam, że ten pierwszy rok wykorzystać na to, żeby wprowadzić te podstawowe rzeczy, które są bardzo istotne, żeby budował się prawidłowo organizm dziecka, a te wszystkie dodatki, które mają dodawać smaku, aromatu, to się wszystko może później też uda.
Doktor Justyna Dolny, specjalistka pediatrii alergologii, zastępca kierownika oddziału alergologii, immunologii i chorób płuc w Szpitalu Dziecięcym Polanki w Gdańsku, jest z nami. Teraz czas na kilka minut przerwy.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. Dziś rozmawiamy o odporności i alergiach u dzieci, tych najmłodszych. W studiu ze mną jest dr Justyna Dolny, specjalistka pediatrii i alergologii, zastępca kierownika oddziału alergologii, immunologii i chorób płuc w Szpitalu Dziecięcym Polanki w Gdańsku. Pani doktor, jak rozwija się układ odpornościowy u dziecka? No wiadomo, że poprzez szczepienia, poprzez mleko mamy, ale czy on jest przez jakiś okres czasu taki niedojrzały, że trzeba bardzo uważać, wzmacniać go? Jak postępować z takim niemowlakiem?
Układ immunologiczny dziecka zaczyna się rozwijać już w wieku płodowym. I tutaj no, oczywiście głównie mama przekazuje liczne przeciwciała przez łożysko, które potem zabezpieczają nowonarodzone dziecko na długo przed tymi infekcjami, które czyhają.
Czyli ważne jest, że na przykład jeśli mama jest szczepioną osobą,
tak, oczywiście.
To również przekazuje te przeciwciała
oczywiście
przeciwko
tak,
chorobom?
Jak najbardziej, jak najbardziej. I to mniej więcej na 6 miesięcy życia dziecka temu dzieciątku starcza i pozwala zapewniać taką ochronę. Natomiast oczywiście zaraz po urodzeniu zaczynają się również rozwijać, zaczyna się własny układ immunologiczny dziecka rozwijać i on się rozwija no, dzięki przede wszystkim kontaktowi ze światem zewnętrznym. Bardzo stymuluje układ odpornościowy, stymulują szczepienia. Prawidłowe żywienie, bo bardzo duża część układu immunologicznego jest powiązana z naszym przewodem pokarmowym, więc właściwe żywienie ma tutaj bardzo istotne znaczenie. Jeżeli chodzi o czas takiego rozwoju, to on jest bardzo długi i mówi się, że taką prawdziwą dojrzałość układ immunologiczny osiąga około 12 roku życia. Natomiast powiedzmy, my to też jako pediatrzy widzimy, że ta dojrzałość taka zbliżona do wieku dorosłego zaczyna się pojawiać około 7-8 roku życia, bo wtedy te dzieci po prostu przestają tak dużo chorować.
No właśnie, bo skąd się biorą te problemy zdrowotne? Dziecko idzie do żłobka albo do przedszkola i jest 2 tygodnie chore, 2 tygodnie zdrowe. No, to i tak jest, w kółko na jest przykład, ten pierwszy właśnie rok.
To jest kwestia głównie takiej jeszcze niedojrzałości układu immunologicznego, który sobie nie radzi z tą ilością bakterii i wirusów, która otacza takie dziecko w żłobku czy w przedszkolu. No spośród tych dzieci, które chorują, bo po prostu chorują jak wszystkie inne dzieci wokół, trzeba wyłuskać te dzieci, które mają problem, czyli takie, które mają jakieś deficyty odporności, które wymagają leczenia, i te dzieci, które chorują, jakby chorowały na infekcję, ale są alergikami.
A jak to wyłuskać? Skąd rodzic ma wiedzieć, że jego dziecko jest właśnie w tej grupie takiej zagrożonej? Będzie chorowało choruje, dużo więcej tak, niż
jeżeli inni? Choruje dużo, dużo częściej, jeżeli choruje ciężko, to znaczy nawracają infekcje dolnych dróg oddechowych, zapalenia uszu, zapalenia zatok lub wikłają się takie zwykłe, banalne infekcje i długo przeciągają.
Czyli oskrzele, zapalenia płuc,
tak, zapalenia stawów. To jest taka sytuacja, która wymaga konsultacji z pediatrą, być może również z immunologiem. Natomiast te dzieci, które mają taką skłonność do alergii, trochę chorują inaczej. Chorują przede wszystkim bez gorączek, przeważnie. Dominują objawy ze strony górnych dróg oddechowych, czyli mają taki zatkany nos. Rodzice często mówią, że pocierają ten nos, że wydają różne dźwięki takiego chrząkania, odkasowania, kichają napadowo. To są takie sygnały, które no, mogą świadczyć o tym, że pomimo tego, że łapią pewnie infekcje od swoich koleżanek i kolegów, to dodatkowo reagują na coś alergicznie.
A mówiła Pani, że dieta ma znaczenie w tym okresie, bo tutaj też, czy ten układ odpornościowy i alergie, jeśli coś nie tak będzie podawane na przykład w jedzeniu, czy one jakoś tutaj współgrają ze sobą, mają znaczenie jedno do drugiego?
Jeżeli chodzi o wywoływanie reakcji alergicznych i reakcji odpornościowych na infekcje, to są to trochę inne ścieżki tych reakcji immunologicznych, ale no mimo wszystko, zarówno w walkę z infekcjami, jak i w objawy alergii zaangażowany jest układ immunologiczny. Więc faktycznie to, jak dziecko jest karmione, czy dziecko jest prawidłowo wyszczepione, czy dziecko ma odpowiednią ilość ruchu, aktywności fizycznej, ma bardzo duże przełożenie na to, jak kształtuje się układ immunologiczny.
Czyli alergia może się pojawić na przykład w momencie przejścia z takiego ekologicznego żywienia słoiczkowego, o którym mówiłyśmy poprzednio, gdzie na przykład nasz 3-4-latek zobaczy frytki albo fast food.
Albo zupkę z proszku.
Albo zupkę z proszku i bardzo zapragnie spróbować. I wtedy może się ta alergia pojawić, bo tam są.
Tak, tam są liczne dodatki. Jeżeli chodzi o te takie konserwanty, które potwierdzono, że mają działanie wywołujące alergię, to one w tej żywności, która jest dedykowana małym dzieciom i która ma te wszystkie atesty, tam ich nie ma. Natomiast w tych wszystkich produktach, które my dorośli często
zupy
lubimy,
instant, właśnie
a wszystkie
zupki,
fast foody, no to one są naszpikowane chociażby benzoesanem, sorbinianami, które mają tą żywność, ten smak wyostrzyć, a jednocześnie utrwalić. No i tutaj faktycznie takie różne reakcje z nadwrażliwości po spożyciu takich produktów są obserwowane, często bardzo gwałtowne.
I też, znaczy bardzo gwałtowne, to znaczy co, nagła wysypka, nagłe jakieś...
Nagła wysypka, nagłe wymioty, nagła duszność, nagły obrzęk języka, obrzęk gardła, takie reakcje natychmiastowe, które wymagają interwencji natychmiast.
Czyli
Pogotowie.
A w takim razie te fast foody, zatrzymajmy się, bo często jest no, trudno odgonić, że tak powiem. Różne urodzinki są organizowane i dziecko no, będzie miało kontakt, jeśli ma mieć jakieś relacje społeczne z rówieśnikami, no to będzie miało kontakt z tymi przysłowiowymi frytkami i burgerami różnej maści. I teraz pytanie jest, czy raz na jakiś czas to jest okej, czy jednak mimo wszystko trzymać się jak najdalej?
No myślę, że u małego dziecka, bo ja czasami również korzystam oczywiście z takich przybytków jak fast foody. No i czasami faktycznie no, strach patrzeć, jak siedzi mama z niemowlęciem i to niemowlę gdzieś tam żuje te frytki i przeżuwa tą bułkę, która zapewne tam na półce leżała miesiącami. to zdecydowanie nie zachęcam, żeby tak małe dzieci karmić tego typu produktami. Natomiast starsze dzieci nie unikniemy. Oczywiście kontrolujmy, racjonalnie do tego podchodźmy. No nie tak, żeby dieta była tylko i wyłącznie fast foodowa, ale też nie bądźmy tutaj aż tak niewyrozumiali i zrozummy, że dzieci też chcą spróbować takich smaków. Oczywiście, jeżeli jest jakaś potwierdzona alergia, jeżeli dziecko już kiedyś nam demonstrowało objawy alergii po pobycie w takiej kuchni, korzystaniu z takiej kuchni, wtedy oczywiście rozmawiajmy z dzieckiem i powiedzmy, że są lepsze rzeczy.
Alergie to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest też to, jak to oddziałuje na przyrost masy, tak nazwijmy to, prawda?
No tak, to jest oczywiście
dziecko inne powinno zupełnie... być szczupłe?
Tak, dziecko powinno być szczupłe. Bardzo obecnie dużo się mówi o tym.
Z tym, co mówiły nasze babcie jeszcze, że musi być takie papuśne, bo wtedy jest zdrowe.
Tak, zdecydowanie to się odwróciło. 180 stopni. Dziecko raczej powinno być szczupłe i to programowanie żywienia, więc takie uczenie tych prawidłowych nawyków żywieniowych, ono się zaczyna bardzo wcześnie. I faktycznie, jak mamy papuśne niemowlę, to bardzo często z tą papuśnością będziemy musieli bardzo długo mieć do czynienia i wtedy już bardzo intensywnie takie dziecko z otyłości po prostu leczyć. Więc dbajmy o to, żeby nasze dzieci były szczupłe, sprawdzajmy, co dzieci jedzą, jak jedzą, jak często jedzą i organizujmy im aktywność sportową.
A wróćmy w takim razie jeszcze do tych alergenów i alergii. To przez jakiś czas się będzie ciągnąć, bo mogą się rodzice tak od razu nie zorientować, że to jest alergia, prawda? Trochę kataru, czy jakieś chrząkanie, chrumkanie, jak pani doktor mówiła. Jakieś chrypki, dolegliwości żołądkowe też się mogą pojawić. I ile czasu... jeśli to trwa, to należy się jednak skonsultować i sprawdzić, czy to nie jest alergia. I kiedy takim dzieciom małym można wykonać, nie wiem, jakieś testy? Jakie jest postępowanie kliniczne w takich sytuacjach?
Jeżeli chodzi o czas trwania objawów, to wszystko oczywiście zależy od mocy tych objawów, bo jeżeli dziecko pokasłuje... kilka razy w roku ma nasilony ten kaszel, to oczywiście pediatra to wszystko jest w stanie się zaopiekować takim dzieckiem i odpowiednio wcześnie pokierować do specjalisty. Natomiast bardzo często trafiają do nas pacjenci po jakichś krótkotrwałych objawach, gdy te objawy są bardzo mocno wyrażone. Jeżeli chodzi
Czyli
o...
co na przykład się może
Na przykład
mieć?
Duszność, tak? Jeżeli pacjent...
zjadł orzeszka i nagle...
Zjadł orzeszka, po czym nie może oddychać, to właściwie to wiadomo, nie musi próbować kolejnych orzeszków, tak. Powinien trafić natychmiast do specjalisty, który tą diagnostyką pokieruje i powie, jak sobie radzić, czego unikać i co robić, jeżeli znowu by się taka sytuacja powtórzyła. Chciałabym troszkę odczarować tą diagnostykę alergologiczną i te testy, bo rodzice bardzo często przychodzą z małymi dziećmi i oni chcą testy. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o alergologię, to najważniejszy, i to mówię z całym przeświadczeniem, jest dobrze zebrany wywiad, czyli taka długa, często rodzice mówią, detektywistyczna rozmowa i właściwie żadne testy nie są potrzebne, bo wszystko wiadomo z rozmowy. Ta granica wieku, kiedy te testy wszelakie, czy skórne, czy te testy z krwi, czy inne testy można wykonywać, jest płynna. Faktycznie mówi się, że najlepiej robić je, jak dziecko ukończy 5., 6. rok życia i ta wiarygodność ich jest wtedy już taka, powiedzmy, jak byśmy robili osobie dorosłej. Ale bywają sytuacje, kiedy na oddziale u nas w szpitalu robimy testy bardzo małym dzieciom, nawet niemowlętom. I również doświadczone oko jest w stanie te testy odczytać i prawidłowo zinterpretować. Mam dużą prośbę, jeżeli mogę tutaj skorzystać z anteny, do rodziców, którzy często robią sobie komercyjnie różne testy, bo można takie testy zrobić, idąc do laboratorium i wykonać. I otrzymują wynik. I te wyniki często stawiają włosy na głowie, bo tam wychodzi, że moje dziecko, które do tej pory jadło ziemniaczki, jadło kalafiorki, a w badaniu w testowym wychodzi, że tam ma uczulenie. I rodzice natychmiast odstawiają takie pokarmy z diety. Nic bardziej błędnego. Jeżeli zrobicie Państwo takie testy i ten wynik Państwa zaskoczy, zanim zaczniecie eliminować cokolwiek z diety, zapytajcie pediatrę, zapytajcie alergologa, bo takim działaniem można zrobić zdecydowanie więcej szkody i tą na przykład wypracowaną tolerancję na pokarmy utracić bezpowrotnie.
A jak leczy się dzisiaj alergie u dzieci, takie na przykład alergie pokarmowe? Czy to jest zawsze na początek taka dieta eliminacyjna, czy od razu stosuje się jakieś leki, czy jakieś wzmacniające, odparniające?
Jeżeli potwierdzimy alergię pokarmową, właśnie taką dokładną rozmową, często pogłębimy tą diagnostyką, no to należy iść do krok dalej, czyli wdrożyć leczenie. Leczenie alergii pokarmowej zdecydowanie różni się od leczenia alergii wziewnej. Tutaj leki, wbrew pozorom, mają bardzo małe znaczenie. Główne zadanie tkwi w
eliminacji tego alergenu.
W zaprogramowaniu diety. I jak na razie dieta eliminacyjna, racjonalna, która również zabezpiecza te produkty, które musimy suplementować z racji tego, co eliminujemy w tej diecie, ma jak do tej pory główne znaczenie. Ta dieta musi być dietą ustawioną na określony czas. Gdyż tak jak mówiłam wcześniej...
To znaczy jaki czas?
No właśnie. Początkowo zaczynamy zawsze taką dietę na 4-6 tygodni. Jest to tak zwana dieta diagnostyczna, która pokazuje, czy ona daje efekty. Jeżeli taka dieta się sprawdza i dziecku ustępują objawy, musimy tą dietę przeciągnąć.
Czyli na przykład na początek rezygnujecie, ustala się, co dziecko je i na przykład pani mówi, proszę przestać podawać dziecku mleko i jajka, tak?
No to może nie jest aż tak prosto, bo oczywiście patrzymy, w jakim wieku mamy dziecko, potencjalnie wiemy,
jeśli
które
jest takie
alergeny.
Przedszkolne na przykład.
Takie przedszkolne dziecko i faktycznie mama twierdzi, że dziecko zawsze na przykład po zjedzeniu jogurtów, mleczka doznaje jakichś objawów, typu na przykład ból brzucha gwałtowny, jakąś biegunkę, no to najpierw...
To jest takie od razu podejrzane, tak?
To jest podejrzane, no tylko też pamiętajmy, że na przykład w mleku to niekoniecznie te białka muszą szkodzić, może szkodzić właśnie ten słodki cukier, który się nazywa laktozą i wtedy można eliminować trochę tą podaż tej laktozy w diecie. Natomiast jeżeli mamy przypuszczenia, bo na przykład mama też twierdzi, że jest alergiczką, że to jednak jest jakaś nadwrażliwość alergiczna, to tak, na 4 tygodnie to eliminujemy i oceniamy po tych 4 tygodniach objawy. I próbujemy wtedy, jeżeli objawy ustąpią, próbujemy ponownie wprowadzić, pamiętając o tym, że choroba alergiczna ma taki dynamiczny przebieg i te okresy i bardzo szybko tą tolerancję można również nabyć. I z powrotem w określonych ilościach takie produkty będzie można spożywać.
Ale w szpitalu macie oddział alergologii, tak? Pani doktor
pracuje tam
na tym
ponad 20
lat. No właśnie, czyli oznacza to, że z powodu alergii nawet może dziecko być hospitalizowane.
Tak, bardzo często hospitalizujemy dzieci z powodu alergii. Nasz oddział zajmuje się głównie diagnostyką chorób alergicznych i wykonywaniem wszelkiego rodzaju prowokacji.
Czyli to już musi być taka trudna sytuacja kliniczna i jakiś stan taki nawet, można powiedzieć, no, zagrażający tam zdrowiu dziecka mocno, tak?
Jeżeli objawy choroby alergicznej są gwałtowne, takie ostre, a to się bardzo często zdarza, to dzieci są przyjmowane w izbie przyjęć i potem, jeżeli stan dziecka się nie poprawia, są hospitalizowane. Takie ostre objawy, no one często są zagrożeniem dla życia, więc wymagają bardzo szybkiej interwencji lekarza, podania leków, odpowiedniego nawodnienia i monitorowania dziecka.
Wiemy, że można się odczulać, to się tak ładnie nazywa, jeśli chodzi o choroby alergiczne. Na pewno na przykład jad owadów błonkoskrzydłych, ale czy na przykład na pokarmowe alergie wziewne też jest jakieś odczulanie, to leczenie takie biologiczne, tak? To immunoterapia.
Nie, to jest immunoterapia. Leczenie biologiczne również jest w alergologii obecnie bardzo promowane. Natomiast samo odczulanie jest leczeniem przyczynowym w alergii, czyli takim, do którego byśmy bardzo chcieli, takie, które chcielibyśmy wprowadzić, bo leczenie objawowe, no zawsze tylko likwiduje objawy, nie likwiduje przyczyny choroby.
Na czym
odczulanie
polega?
Jest bardzo dobrze sprawdzone, właśnie tak jak pani redaktor powiedziała, w odczulaniu na jady owadów i przynosi naprawdę rewelacyjne efekty. Jest bardzo często stosowane w przypadku uczuleń powietrzno-pochodnych, czyli przy uczuleniu na przykład na alergeny roztoczy, na alergeny pyłków roślin, u osób z objawami alergii górnych dróg oddechowych, również z bardzo oczekiwanymi przez rodziców efektami. Jeżeli chodzi o odczulanie w alergii pokarmowej, to temat jest od wielu lat na topie. I bardzo wiele tęgigów prowadzi badania. Natomiast na razie żadnych takich specjalnych efektów, które moglibyśmy my, klinicyści, wdrożyć, jeszcze nie osiągnięto. Na bardzo dobrym, na bardzo dobrej drodze jest odczulanie na orzeszki ziemne i wiem, że niektóre ośrodki tam, zwłaszcza warszawskie, takie odczulanie na orzeszki prowadzą, również u dzieci. Większość innych badań, jeżeli chodzi o alergię pokarmową, jest na etapie badań klinicznych, więc no, z takim dużym niepokojem i oczekujemy na te wyniki, bo bardzo by to było coś, co na pewno by zmieniło sytuację wielu pacjentów.
Czyli na razie na badania kliniczne.
Na razie badania kliniczne i takie próby odczulania i wywoływania takiej desensytyzacji, to się nazywa, czyli takiego uodpornienia. Natomiast no, nie jest to metoda taka klasyczna
to
odczulania.
Co można zrobić?
No na razie dieta eliminacyjna, na razie opieka alergologiczna, takie sprawdzanie, czy nie wyrastamy z tej alergii i bardzo racjonalna dieta. Natomiast jeżeli
i trzeba
chodzi...
liczyć na to, że to minie, tak jak pani mówiła, że to
można
nie
liczyć
jest...
na to, że to minie, natomiast
na
no, nasz styl życia ma też duże znaczenie na to, jak szybko te objawy będą mijały i jak będziemy u naszych dzieci czy sami tą tolerancję na pokarmy indukować.
Czyli jest szansa, że alergia skończy się, kiedy to się najczęściej kończy?
To znaczy, oczywiście zależy z jakiego jak typu układ... manifestacją tej alergii mamy. Natomiast tą, o której mówimy u dzieci najmłodszych, są alergią pokarmową. Mniej więcej 90% dzieci do 5-6 roku życia z tych objawów nadwrażliwości na pokarmy wyrasta. Jeżeli ta alergia przetrwa, to najczęściej jest ona już na całe życie.
Doktor Justyna Dolny, specjalistka pediatrii alergologii, zastępca kierownika oddziału alergologii, immunologii i chorób płuc w Szpitalu Dziecięcym Polanki w Gdańsku, była moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję pani doktor za rozmowę. Audycję zrealizowała Kamila Pietrusińska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.